dokładnie 7 minut po godzinie 17. Tu Polskie Radio Poznań. Zaczynamy audycję w sportowym rytmie. Dobry wieczór, mówią państwo realizujący program Ryszard Wojtowicz i pracujący w studiu
Dawid Cytrowski
oraz Krzysztof Ratajczak. Będziemy z państwem do godziny 20. Sporo naprawdę atrakcyjnych dźwiękowych relacji. Pierwszej godzinie spotkania z muzyką i sportem poświęcimy przede wszystkim rozmowom na temat poznańskiego Lecha. Jak spisują się Lechici na zgrupowaniu w tureckim Belek. Jak wyglądały wcześniejsze przygotowania do nowych rozgrywek, a także o tym, jak trenują piłkarscy arbitrzy również na zgrupowaniu w Turcji. Będzie także o ekstraklasie w Kaliszu, czyli i o piłce ręcznej, i o żeńskiej siatkówce. Będziemy państwa zapraszać na pięściarską galę, która odbędzie się w stolicy Wielkopolski i zajrzymy na Golęcin, by przekonać się, jakie są nowości w ekipie żużlowych poznańskich Skorpionów. Po godzinie 18, jak zwykle, przegląd wydarzeń sparingowych i ligowych. Powiemy wtedy o tym, jak zagrali sparingowe mecze piłkarze pierwszoligowej Warty Poznań, jak spisywali się wielkopolscy koszykarze i koszykarki podczas tego weekendu. No i od 18.30 będziemy dla państwa także na żywo relacjonować spotkanie na szczycie pierwszej ligi męskiej siatkówki z Wrześni. Krispol Września kontra Lechia Tomaszów Mazowiecki. Będzie także w naszej audycji oczywiście o ligowej piłce ręcznej, falowym hokeju, o turnieju koszykarskiej młodzieży Liga Mistrzów we Wrześni. Będziemy także na poznańskiej Woli, gdzie odbyły się ciekawe zawody jeźdźkie. To wszystko do godziny 20. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli, a dzisiaj w kalendarzu 27 dzień stycznia.
Piotr Żyła zajął czwarte miejsce, Kamil Stoch był szósty w niedzielnych zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Sapporo. Wygrał Austriak Stefan Kraft, drugi był Słoweniec Timi Zajca, trzeci Japończyk Ryoyu Kobayashi. Nowak Dziokowicz wygrał wielkoszlemowy turniej tenisowy Australian Open. W finale turnieju w Melbourne, rozstawiony z jedynką Serb, pokonał turniejową dwójkę Hiszpana Rafaela Nadala 6-3, 6-2 i 6-3. Dla 31-letniego Dziokowicza to siódmy tytuł wywalczony w Australian Open i 15 zwycięstwo w turnieju Wielkiego Szlema. Laura Dahlmeier wygrała bieg ze startu wspólnego na 12,5 km podczas zawodów biathlonowego Pucharu Świata we włoskiej Anterselwie. Monika Chojnisz zakończyła rywalizację na 14 miejscu. Z kolei Stefanie Venier wygrała zjazd zaliczany do Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w Garmisch-Partenkirchen. To jej pierwsze zwycięstwo w zawodach zaliczanych do Pucharu Świata. Drugi raz w karierze wygrał za Niemiec Josef Ferstl, który był najlepszy w supergigancie w Kitzbühel. Francuz Sébastien Ogier wygrał rajd Monte Carlo, pierwszą rundę samochodowych mistrzostw świata. Broniący tytułu Ogier po 16 odcinkach specjalnych wyprzedził Belga Thierry'ego Neuville'a, trzeci był Estończyk Ott Tanak. Piłkarze Lecha Poznań wygrali w Belek ze słowackim DAK Dunajska Streda 1-0 w trzecim tegorocznym meczu sparingowym. Jedyną bramkę zdobył w 72 minucie Paweł Tomczyk. Koszykarki Ostrowi przegrały z Arką Gdynia 54-70 w dzisiejszym meczu Energia Basket Ligi Kobiet. Pierwszą kwartę Ostrowianki wygrały 19-14, ale w trzech kolejnych przegrywały kolejno do 13-20, 14-23 i 8-13. W pierwszej lidze mężczyzn o 17 rozpoczął się mecz we Wrocławiu, gdzie WKK podejmuje Biofarm Basket Poznań. Jaki mamy wynik?
12-7 na 5 minut i 21 sekund przed końcem pierwszej kwarty prowadzą Poznaniacy. Teraz kolejne trafienie drużyny wrocławskiej, ale wciąż prowadzenie poznaniaków podopiecznych trenera Pawła Blechacza 12-9. Na początku spotkania bardzo dobra gra Mateusza Bręka, który zdobył już w tym spotkaniu 5 punktów.
10 minut po godzinie 17. Teraz piosenka na dobry początek, a później pomówimy o Lechu Poznań.
Don't come easy.
piłkarze poznańskiego Lecha na zgrupowaniu w tureckim Belek. Pierwsze ligowe spotkanie tu w kraju 8 lutego w piątek o 20:30 z Zagłębiem Lubin. Cała seria meczów sparingowych zaczęło się od bułgarskiego Etyra Veliko Tyrnowo. Skończy się 31 stycznia meczem z Szachtarem Donieck. Mówię o tych meczach kontrolnych w Turcji. 32 osoby na zgrupowaniu w Belek, w tym 6 absolutnych młodych debiutantów, m.in. młodziutki bramkarz 16-letni Krzysztof Bąkowski, no ale są przedstawiciele każdej formacji. Jak na tak dużą liczbę przygotowujących się piłkarzy, w tym tylu młodych, pod okiem Adama Nawałki i jego sztabu spogląda były piłkarz poznańskiego Lecha, a także Fortuny Düsseldorf Paweł Bocian?
No zdecydowanie trzeba powiedzieć, że dzisiaj mamy kłopoty jakby bogactwa w tym aspekcie wielości i ilości zawodników. W kwestii prowadzenia zajęć nie jest to łatwe zadanie. Trener Nawałka ma bardzo duży sztab swoich współpracowników i zakładam, że zajęcia będą organizowane w różnych grupach. Na pewno cieszy to, że pojechało wielu młodych, perspektywicznych zawodników i ci zawodnicy są obserwowani. Myślę, że wielu z nich dostaje szansę pokazania się i jestem jak najbardziej za tym, żeby ci nasi zawodnicy, którzy są przygotowani czy szkoleni wcześniej w naszej Akademii Lecha, mieli możliwość przebicia się do pierwszego zespołu, bo uważam, że nie są to gorsi zawodnicy od zawodników, którzy obecnie w Lechu grają. Tym bardziej, że mają wiele do udowodnienia i chcą się pokazać z jak najlepszej strony.
Były jeszcze takie próby pod koniec 2018 roku wprowadzania młodych piłkarzy do jedenastki na boisku. Były nawet udane. Był gol Filipa Markwińskiego, był gol nieco starszego Roberta Gumnego, Tymoteusza Klupsia. To znaczy, że ci młodzi wchodzą teraz może śmielej niż kiedyś, może mają mniej kompleksów.
No na pewno są starsi zawodnicy, którzy dłużej grają i od nich przede wszystkim ci młodzi mają się uczyć. To są takie wzorce dla tych młodych ludzi. Natomiast dzisiaj ci młodzi ludzie, tak jak pan powiedział, nie mają żadnych kompleksów. Wchodzą do gry, wchodzą do zespołu, chcą pokazać, na co ich stać. No i wykorzystują swoją szansę. Dlatego dla naszych czasów też oczywiście zawsze była jakaś presja kibiców czy klubu, ale też musiał dostać szansę i Głowacki, i Żurawski, i inni młodzi zawodnicy, którzy później okazali się wybitnymi i dobrymi piłkarzami. I dlatego uważam, że kiedy jak nie dzisiaj, trzeba tego zawsze próbować.
Mówiliśmy o tych przygotowaniach. Turcja, Belek, piękne zagraniczne zgrupowanie. Co prawda, podobno dosyć często pada, ale słońce też się pojawia. Wy więcej biegaliście po śniegu.
No zdecydowanie te przygotowania się różnią, tak? Ja mogę powiedzieć, że w 92 roku, będąc na zgrupowaniu w Brennej jeszcze z Olimpią Poznań i pracując w jednej grupie z Jurkiem Brzęczkiem i Grześkiem Mielcarskim, którzy przygotowali się do Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie, to naprawdę nie było łatwo. Tym bardziej, że te góry były wysokie i zaśnieżone mocno. I wiadomo, że dzisiaj wyjeżdża się do ciepłych krajów. Przede wszystkim jest krótsza przerwa w rozgrywkach, tak? Nasza przerwa trwała od listopada do marca. Teraz po 6 tygodniach gra się w piłkę i wszyscy wjeżdżają, szukają ciepłych krajów, dobrych, zielonych boisk. I to jest oczywiste. No, na pewno ten nasz czas też był dobrze wykorzystany. Ładowaliśmy akumulatory i w marcu roznosiła nas energia. Natomiast teraz na pewno jest ukierunkowanie na zgranie zespołu, na pracę w różnych formacjach, stałe fragmenty gry, zgranie zespołu. Tak? No, nie ma zbyt dużo czasu na budowanie i zmiany w zespołu. Dlatego no, doskonali się to, co wcześniej było. Przy kilku ewentualnych zmianach personalnych powinno dać to jakieś dobre efekty.
No właśnie, wróćmy do poznańskiego Lecha na koniec tej naszej rozmowy. Trzecie miejsce w tabeli na koniec 2018 roku. Lechia Gdańsk, Legia Warszawa i nieprawdopodobnie zbrojąca się w zimie 5 hitowych wręcz transferów za sprawą kłopotu Wisły Kraków, nie ukrywajmy, białostockiej Jagiellonii. Będzie szalenie ciekawie w tej piłkarskiej wiośnie. Jak się może kolej już w tym odnaleźć?
Na pewno optymizm powiał po meczu z Zagłębiem Sosnowiec. Ostatni mecz z Wisłą Kraków też na pewno na ten czas przerwy był takim optymizmem. Dajmy sobie sprawę, że dzisiaj 4 zespoły takie są czołówki i będzie na pewno na te mecze się szczególnie trzeba nastawić. U siebie wygrywać, co się da, przywozić punkty z wyjazdów. Im bliżej końca ligi, tym będzie bardziej ciekawi i myślę, że ta presja będzie coraz większa. Natomiast my musimy mieć określony cel. Chcemy być mistrzami Polski. Dlatego musimy być na to przygotowani i pod względem sportowym, i pod względem mentalnym, i psychicznym. Tutaj na pewno duże szanse. Pod względem organizacyjnym tym bardziej Lech stanowi dzisiaj dużą siłę.
To jeszcze dopytam króciuteńko. Adam Nawałka dużo ryzykuje, że tak mało jest transferów?
Trener jest krótko w klubie, na pewno chce się przyjrzeć całej kadrze zespołu. Na pewno pewnie będzie widział gdzieś braki i pewne możliwości uzupełnienia. Nie wiem, jak to się ma w stosunku do tego sezonu, ale na pewno w przyszłym sezonie będziemy musiał dokonać przebudowy zespołu i chcąc osiągać wyższe cele i liczyć się tutaj już nawet nie na poziomie polskiej ligi, tylko dziś europejskiej piłki, będzie musiał poczynić kilka wzmocnień, bo dzisiaj mamy mniej napastników niż obrońców, a mamy zdobywać bramki, musimy grać bardzo ofensywnie, dlatego w tej formacji zdecydowanie musimy poczynić zakupy. A tak jak powiedziałem, no, w każdej formacji zawsze musi być wiodący zawodnik, który my potrzebujemy też gwiazd, tak, od których ta młodzież się będzie uczyć zespołowo i jeszcze dodatkowo jakieś gwiazdy. No, liczę na doświadczenie Nawałki i tu przyjrzenie się i poznanie w ogóle całego zespołu, całego środowiska, specyfiki tego klubu i osiąganie jakichś w przyszłości wysokich celów.
Αποφασίσες να φύγεις, θες το παρελθόν να αποφύγεις. Όμως στάσου, λίγο στάσου, γύρνα πίσω και μη κοιτάς μπροστά σου. Στάσου, λίγο στάσου, θέλω κάτι να σου πω κι ύστερα γεια σου. Τι μου γυρίζεις, να φύγεις είναι εύκολο νομίζεις. Το στραβό το δρόμο πήρες πάλι, πουθενά να ξέρεις δεν θα βγάλει. Γι' αυτό στάσου, λίγο στάσου, γύρνα πίσω και μη κοιτάς μπροστά σου. Στάσου, λίγο στάσου, θέλω κάτι να σου πω κι ύστερα γεια. Πίσω,
22 minuty po godzinie 17, audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. W dalszym ciągu o kolejorzu, przegrana 1-2 ze Szturmem Graz oraz 1-0 dzisiaj po golu Pawła Tomczyka ze słowackim DAK Dunajska Streda. To wina z weekendowych sparingów Lecha Poznań w Turcji. Niestety pogoda nie pomaga Lechitom i innym drużynom w przygotowaniach do wiosny i trenerzy muszą przekładać mecze oraz treningi.
A z dziennikarzem przeglądu sportowego, który już od 1 lutego zostanie także rzecznikiem prasowym kolejorza Maciejem Hęszlem, rozmawiał Grzegorz Hałasik.
Trzeba przyznać, że zgrupowanie w tureckim Belek przebiega pod znakiem, no niestety, zawirowań meteorologicznych, bo deszcze, ulewy wręcz, a także silne wiatry trochę pewnie przeszkadzają i w treningach, i w rozgrywaniu meczów kontrolnych.
Tak, no to, co się dzieje na Riwierze Tureckiej w styczniu 2019 roku, to jest coś, czego tutaj najstarsi mieszkańcy nie pamiętają. Faktycznie styczeń i luty to nie są takie miesiące turystyczne w Turcji, tutaj w okolicach Antalii, natomiast są przeznaczone dla drużyn piłkarskich właśnie, które przyjeżdżają tutaj na swoje zgrupowania. Ja jestem w styczniu po raz dziewiąty albo dziesiąty właśnie na takim grupowaniu i ja nie pamiętam takiej sytuacji, no ale też gospodarze, organizatorzy tych grupowań nie pamiętają. Zdarzały się oczywiście pochmurne dni, jeden, dwa, no ale to, co dzieje się w tym roku, to jest coś niesamowitego. 12 polskich drużyn i każda ma swoje wielkie problemy z rozgrywaniem meczów sparingowych, a nawet z treningami. Deszcz leje niemal bez przerwy, do tego dochodzą burze. Nad lotniskiem w Antalii była także trąba powietrzna, co opóźniło wiele lotów. Sytuacja jest naprawdę ekstremalna. Mimo że temperatura utrzymuje się na takim poziomie powyżej 10 stopni Celsjusza, więc nie jest bardzo zimno, no to jednak absolutnie te wszystkie opady, to wszystko bardzo utrudnia. Lech stara się realizować swój program treningowy. Właściwie tak po pierwszym tygodniu zgrupowania można powiedzieć, że tylko jeden dzień był zupełnie przeorganizowany.
Ponad 30 piłkarzy trener Adam Nawałka ma do dyspozycji podczas zgrupowania w Turcji. Jak sobie z tym radzi? Bo to na treningach prawdziwy tłum.
Tak, piłkarze są bardzo często dzieleni na dwie grupy. Jedna grupa trenuje wcześniej, druga troszkę później. Kiedy jedna jest na boisku, to druga jest w siłowni i odwrotnie. Także jakoś tak stara się to trener dzielić. Na boisku także często jedna grupa trenuje na jednej połowie boiska i pracuje nad jednymi elementami, druga jest w tym momencie na drugiej połowie boiska i tak dalej, więc tak to wygląda. Chciał zabrać jak najwięcej młodzieży trener Adam Nawałka i rzeczywiście daje jej szansę podczas meczów sparingowych. Taki przegląd wojsk zrobił podczas sparingu ze Tyrem Wielkie Tyrnowo, gdzie aż 31 piłkarzy zagrało w jednym meczu, czyli blisko 3-11. Aż 4 bramkarzy było na boisku podczas jednego spotkania. To dosyć niespotykana sytuacja. Natomiast już widać, że podczas tych kolejnych sparingów jakoś trener chce to inaczej układać. Już chce powoli szukać tej podstawowej 11 na mecz 8 lutego z Zagłębiem Lubin.
Do Turcji pewnie dotrze nowy zawodnik Timur Jamaleddinow.
Podpisał kontrakt z Lechem Poznań, został wypożyczony na pół roku. Teraz właśnie starają się wszyscy w klubie uczynić to, aby jak najszybciej został przetransportowany na Rivierę Turecką i dołączył do kolegów, no bo też trener Adam Nawałka nie ukrywa, że chciałby mu gdzieś dać szansę podczas któregoś z tych sparingów, jakie pozostały, bo Lech jeszcze zagra z serbskim Wozdowaczem i uczestnikiem Ligi Mistrzów utytułowanym ukraińskim Szachtarem Doniec. Idealną okazją byłoby, żeby go sprawdzić właśnie na tle Szachtara na koniec grupowania w czwartek i myślę, że to jest taki realny termin, że Timur Jamaleddinow już w tym spotkaniu wystąpi.
I love.
28 minut po godzinie 17. To jest audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Z dużymi anomaliami pogodowymi muszą sobie radzić piłkarze Lecha Poznań w tureckim Belek, ale nie tylko oni, bo na obozie przygotowawczym w Turcji są także polscy sędziowie.
Wiele piłkarskich drużyn z naszego kraju szuka w Turcji formy, przygotowując się do wiosennej części rozgrywek piłkarskiej Lotto Ekstraklasy, a nawet w niższych ligach. No ale formy w Turcji w najbliższych dniach szukać będą także polscy sędziowie. Tym sędziowie z Wielkopolski, naszym rozmówcą, jeden z nich, Szymon Lizak.
Zgadza się. Jak co roku Kolegium Sędziów PZPN dla, można powiedzieć, elity polskich sędziów, czyli Ekstraklasa, pierwsza liga, druga liga głównie oraz asystenci Ekstraklasy. Przygotowany jest taki obóz. W tym roku będzie trwało do 3 lutego, 11-dniowe zgrupowanie. Czekają nas zajęcia teoretyczne, oczywiście kondycyjnie. Wspomnę tylko, że każdy dzień takiego zgrupowania to zaczyna się punktualnie o 8:00. Dyscyplina tam jest bardzo, bardzo ściśle trzymana. Takim, powiedzmy, porannym joggingiem. 8:45. 9:00 śniadanie, 10:00 teoria, 12:00 bardzo intensywne treningi i zwykle popołudniami po obiedzie jeździmy tam obsługiwać bardzo wiele meczów sparingowych. I w tym roku trzeba powiedzieć, że no, ciężko mi teraz operować dokładnymi liczbami, ale to będzie albo 2/3, albo 3/4 Ekstraklasy jest gdzieś tam w naszej okolicy, także czeka nas prowadzenie licznych meczów sparingowych międzynarodowych z udziałem właśnie drużyn z polskiej Ekstraklasy.
Waszą siedzibą będzie Antalya i w tym gronie sędziów, którzy jadą na to tureckie zgrupowanie sędziów szczebla centralnego, są także Wielkopolanie. Oprócz pana, kto jeszcze?
Dokładnie. W tym roku śmiało możemy się pochwalić, bo tego słowa trzeba na pewno użyć. Tutaj myślę tak w dłuższej perspektywie o odbudowie tutaj siły Wielkopolskiego Kolegium Sędziów. Rekordowa liczba 4 na zjedzie. Koledzy główni, to amator B, Piotr Idzik, Maciej Pelka i mówiący te słowa Szymon Lizak oraz asystent Ekstraklasy już od wielu, wielu lat. Uczestnik meczów Ligi Europy, Ligi Narodów, nowego tworu UEFA w tym sezonie, Adam Kupsik. Także fajnie, że w tak licznym gronie tam się udajemy.
To jest chyba też taki impuls, bo jednym z najczęściej zadawanych pytań ludziom pracującym w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej, szefom tego związku, było to, że jak to odbudować tę sędziowską siłę, no i autorytet w środowisku polskiego futbolu. Robicie kroki do przodu.
Dokładnie. Mamy tutaj naprawdę bardzo mocno zapracowaną, zaangażowaną komisję szkoleniową, która podnosi na pewno ten poziom. Powiem tak, ogólnie nie będę szukał tutaj żadnych teorii spiskowych, po prostu trzeba robić swoje, dbać o formę fizyczną, oczywiście decyzyjność w prowadzonych przez nas spotkaniach musi być na odpowiednim poziomie. Reszta, powiedzmy, decyzje personalne, kadrowe, awanse potencjalne zależy już od władz Polskiego Kolegium Sędziów. Natomiast nikt tutaj, że tak powiem, w cudzysłowie nie marzy się, nie mazgai, tylko musimy robić swoje i wydaje mi się, że te wymierne efekty to kwestia kilku lat i naprawdę widać pozytywny impuls. Plus świeżo jeszcze musiałbym powiedzieć, jesteśmy po corocznym tradycyjnym zgrupowaniu Kolegium Sędziów w Kołobrzegu, 4 dni, tradycyjnie w terminie Trzech Króli, w tym roku od 3 do 6 stycznia, gdzie mieliśmy prelegentów zaproszonych z Polski i naprawdę miło się zrobiło, gdy jeden z prelegentów, Zbyszek Dobrynin, sędzia Ekstraklasy z Łodzi, podsumował nasze zgrupowanie, że Polska naprawdę zazdrości nam tego. I tak jak powiedziałem, krok po kroku, step by step, little by little, tak jak Leo Bonhager zwykł mawiać, na pewno przyniesie to wymierne efekty, a jeśli chodzi o Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, to muszę powiedzieć, że tutaj z władzami się doskonale dogadujemy i naprawdę zapewnione nam są wszelkie warunki i nie będą dalszego rozwoju.
To jeszcze powiedzmy, czy to zgrupowanie zakończy się jakimiś testami?
Tak, oczywiście. Mamy tam naprawdę napięty grafik.
Starsi kibice doskonale pamiętają, że tak zwane testy Coopera, czyli ten słynny bieg na 12 minut, trochę się zmieniło, czy wciąż jest?
Dobrze, że redaktor o tym wspomniał, ponieważ już od 10, można powiedzieć, lat mamy taki BIP test na bieżni, czyli test interwałowy. Trzeba zmieścić się w czasach, określonych sygnałem dźwiękowym. Na przestrzeni kilku lat było to modyfikowane. FIFA ogólnie, która narzuca, jaki test sędziowie powinni zaliczać, doszła do wniosku, że test Coopera nie bardzo przystaje do tego, co sędzia robi na boisku, wykonuje swoją pracę, dlatego generalnie polega to na tym, że jest to naprzemiennie dosyć szybki bieg z przerwami na marsz i tak dalej, na sygnały dźwiękowe startujemy. Tak, oczywiście w Turcji, tak jak powiedziałem, jest dosyć napięty grafik i właśnie dwa dni przed wyjazdem mamy zaplanowany taki zarówno egzamin teoretyczny ze znajomości aktualnych przepisów gry oraz egzamin kondycyjny, a ogólnie języczkiem uwagi też zwykle jest na początku i na końcu zgrupowania pomiar wagi oraz tkanki tłuszczowej, także tutaj ze strony Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej też można powiedzieć o wielkim profesjonalizmie.
Cztery minuty pozostają do godziny 18 i na antenie naszej audycji do piłki nożnej oczywiście jeszcze wrócimy, ale teraz spójrzmy na ligowy sport w Kaliszu w rozmowie z prezesem Energii MKS-u Kalisz Błażejem Wojtyłą.
To bardzo ciekawy sezon dla ekipy Energii MKS-u Kalisz w kontekście prowadzenia dwóch zespołów na pułapie najwyższej, czyli Superliga Piłkarzy Ręcznych i ekipa siatkarek Beniaminka tej najwyższej klasy rozgrywkowej. Ma dużo roboty chyba prezes Błażej Wojtyła. Panie prezesie, tym bardziej ostatnio zrobiło się u was ciekawie, no bo zawsze dla kibiców też ciekawe są trenerskie zmiany. Konieczne były roszady.
Sporo pracy przed nami jeszcze. Jesień nie przyniosła tego, co zakładaliśmy. W przerwie dokonaliśmy zmian w sztabie szkoleniowym piłkarzy ręcznych i siatkarek. Mamy nowych trenerów, nowe zawodniczki, nowych zawodników. Miejmy nadzieję, że to wszystko uda się spiąć i pójdziemy do przodu.
Postanowiliście pójść w kierunek zagraniczny, jeśli chodzi o Szczypiorniaka?
Tak, postanowiliśmy. Jest to trener, który występował 2 lata na parkietach Superligi. Był trenerem Górnika Zabrze. Bardzo dobry trener i postanowiliśmy pójść w stronę Skandynawii, czyli ściągnąć trenera ze Szwecji.
Jeżeli chodzi o siatkówkę, to takiego trenera mentalnego, chyba jednak spokojniejszego, zastąpiliście bardzo impulsywnym, także przy bocznej linii trenerem Jackiem Pasińskim, doskonale znanym tu w Wielkopolsce, chociażby z pracy z ekipą w Pile.
Udowodnił swój wielki potencjał w zespole z Piły. Tutaj zamieniliśmy gdzieś trenera bardziej mentalnego, co do tej pory trzeba zauważyć, że dawało bardzo dobry skutek. Wygranie pierwszej ligi, awans do Polskiej Ligi Siatkówki. Tak, wiemy, jak to w sporcie wygląda. Zmiany są czasem konieczne. Postanowiliśmy być może zaryzykować troszeczkę i zmienić trenera. Widać, że jest postęp. Wygrana z Legionowem w Kaliszu. O mało co, niestety, przegraliśmy 3-2 w tiebreaku z Wrocławiem.
Panie prezesie, wciąż macie chyba bardzo duży kredyt zaufania od kibiców, którzy niezależnie od tego, bo tak to bywa w sporcie, bywa falowanie, raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale zarówno podczas meczów piłkarzy ręcznych, jak i siatkarek, ci najwierniejsi kibice robią tumult niesamowity, są kolejnym zawodnikiem jednej i drugiej drużyny.
Oczywiście to jest nieprawdopodobne. Należy tutaj zauważyć, że mamy największą frekwencję nadal w tamtym sezonie w Superlidze. Największa frekwencja w Polsce, Kaliska Arena, jeżeli chodzi o piłkarzy ręcznych. Kibice siatkówki również dorównują i w tym momencie prowadzimy, jesteśmy numer jeden, jeżeli chodzi o publikę.
No właśnie, dajecie im coś w zamian, bo chociażby skupiając się teraz na drużynie siatkarek, powroty Katarzyna Wawrzyniak, Ewelina Brzezińska, no a także taki dobry kontraktowy chyba strzał, jeśli chodzi o mistrzynię Europy. Już zapomnieliśmy trochę o tych złotkach, ale wciąż świetna siatkarka Anna Miroc z domu Podolec, czyli też jest ruch personalny w samej drużynie, nie tylko w sztabie trenerskim.
Tak, oczywiście ten atak był bardzo nam potrzebny, dlatego udało się ściągnąć Skrzoostrowiec atakującą Miros. Anię Miros wróciła do nas po półrocznym rozstaniu Katarzyna Wawrzyniak, co widać na boisku, że robi różnicę. No i oczywiście tutaj na pomocy też postanowiliśmy wzmocnić. W takim pakiecie przyjęliśmy i przyjmującą, i jej męża jako drugiego trenera.
Tak, patrząc na końcówkę stycznia, ale już 2019 roku, wypada ponowić pytania o te cele. Pan jest zwolennikiem takiego sportowego jedzenia małą łyżeczką, tak mi się wydaje, czyli po przyjściu Jacka Pasińskiego cel dla siatkarek na ten sezon?
Od samego początku zakładaliśmy 8, czyli 8 miejsce. Jak na razie będzie ciężko, ale walczymy o to, także liczę na to, że i piłka siatkowa, i piłka ręczna 8 miejsce na koniec sezonu.
Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my idol Madame Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies, and beautiful warm hearted girls. Eternal love right from the beginning.
stars falling down from the sleepy lagoon, palms swaying under the moon, and we swimming out into the calm crystal sea. In that fateful night, I thought to myself, I'll do everything I can, save up every dime, and one day I'll return, come back home to you, and then I'll stay forever.
Za 17 minut, godzina 18 na antenie Polskiego Radia Poznań. Słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Staramy się Państwa troszkę rozgrzać się słonecznymi piosenkami, choć za oknem śnieżnie i szaruga. Mamy też dobrą informację z meczu pierwszej ligi męskiej koszykówki. No mieliśmy dobrą na początku, a teraz po drugiej kwarcie troszeczkę gorsza. WKK Wrocław prowadzi po dwóch kwartach z Biofarmem Basketem Poznań 49-46. Zerkam jeszcze tylko na dorobek punktowy. Marcin Fliger 8 punktów na razie dla poznańskiej drużyny, 5 punktów Bręka, a w drużynie wrocławskiej najskuteczniejsi Pieloch i Rutkowski, którzy uzyskali po 12 punktów. A my kontynuujemy naszą wędrówkę po różnych dyscyplinach sportu. Tym razem o tym, że bardzo interesująco pod kątem pięściarstwa zawodowego będzie w Poznaniu 24 lutego, a więc za 3 tygodnie te emocje w Poznaniu. Posłuchajmy zatem, co przygotowali organizatorzy kolejnej pięściarskiej gali.
Główny organizator gali, która 24 lutego odbędzie się na poznańskim Morasku, Włodzimierz Rzodkiewicz. Na początek wyjaśnimy pewną zagadkę. Bardzo nietypowy termin jak na galę bokserską, bo 24 dzień lutego to jest niedziela. Skąd taka decyzja, żeby właśnie w niedzielę organizować galę boksu?
No nie wiem, czy jestem pierwszy w historii, który robi w niedzielę galę boksu zawodowego. Nie sprawdzałem tego, no ale faktycznie no, wymusiło na nas samo życie. To jakby nakłada się wiele imprez w sobotę 23. Błachowicz w Pradze walczy bardzo ważną walkę i Polsat przeskakuje tam na 21.40 bodajże. Mielibyśmy wszystko na styk. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bodajże DSF jest też transmitowany, mecz Lech Legia. Jak układałem kalendarz, już taki zarzut tam gdzieś padł, ktoś mi mówi, no trzeba analizować i tak dalej. No to nie jest tak do końca. Ja ogłaszałem termin gali 2 miesiące temu, planowałem, tak, a pewne rzeczy wyszły teraz. Mecz Lech Legia na przykład, no było piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, tak. Przeważnie te mecze były w niedzielę, teraz jest sobotę. No także podjęliśmy taką decyzję, myślę, że miesiąc przed galą to, no, to nie ma tragedii, tak, bo bywały gorsze sprawy, a jest to przede wszystkim no, impreza dla kibiców, tak, niech wszyscy sobie pooglądają i to i każdy jest zadowolony, tak, a ta oglądalność tej naszej gali byłaby znikoma, tak.
To trzecia gala w formule RCP, sprawdza się ta formuła, ta nowa marka, którą chcecie tutaj w Poznaniu, w Wielkopolsce wykreować?
No tak, no na tą chwilę ta gala jest jakby połączona, tak, z Boxing Production i RCP3, ale dalej RCP3 idzie też swoim torem, także robimy tu wspólnie z Arkiem Snarskim tą galę. Następna już gala jest zaplanowana na 8 czerwca, a mogę to oficjalnie, to chyba będzie pan redaktor pierwszy, co się o tym dowie, będzie ta gala w Buku 8 czerwca. Także no, ciągniemy dalej tą numerację, jakby niech to sobie tak idzie, jak poważne marki to robią, a zobaczymy, no, jak się uda nam 4 gale zrobić w tym roku, by było super. Jak będą 3, też będzie dobrze. Zobaczymy, co nam przyniesie jesień, bo następne gale planujemy na jesień.
Na razie skupmy się na tej najbliższej 24 lutego. Bardzo ciekawa karta walk w boksie zawodowym, bo mamy między innymi doskonale znanego w Poznaniu Michała Chudeckiego.
Znaczy się to już jest w jakiś sposób nakręcone, bo Michał już zamówił dość dużo biletów, jak tutaj na polskie warunki. On tak bardziej idzie może nie w trybuny, a w biznesowe bilety, ale widać, że jest zainteresowanie tą walką. Mamy jeszcze miesiąc czasu, tak? Także to się jeszcze na pewno mocno nakręci.
No właśnie, a propos biletów, rozumiem, że w dalszym ciągu można je nabywać.
No jest Ticketos, tak, platforma biletowa. Na naszym fanpage'u też jest wszystko na Ring Club Professional ogłoszone, także tutaj większego problemu nie ma.
Jaki cel sobie pan postawił, jeśli chodzi o publiczność, widownię? Uda się zapełnić trybuny hali na Morasku?
No mam taką nadzieję, no nie wyobrażam sobie, żeby były pustki, tak? Liczę bardzo na to, że zapełnimy. No w tej chwili już jest jakieś tam połowa trybun sprzedana, tak? Także nie ma tragedii, a myślę, że zapełnimy tą halę.
Dziesięć minut pozostaje do godziny 18. W ostatni weekend marca, drodzy Państwo, rusza nowy sezon żużlowy 2019. W naszej audycji pora na kolejny meldunek z Golęcina od poznańskich Skorpionów.
Coraz mniej tajemnic, jeśli chodzi o sezon 2019 w polskich ligach żużlowych. Główna Komisja Sportu Żużlowego całkiem niedawno opublikowała zestawienia, terminarze najpierw pierwszej ligi, a także drugiej ligi żużlowej, no, w której mamy m.in. ekipę Power Duck i Weston PSŻ Poznań, prezes pan Arkadiusz Ładziński. No, mocny początek, początek wyjazdowy, panie prezesie, i to w Opolu z kolejarzem. Zaczyna się nieźle.
Tak, zaczyna się nieźle i ja się bardzo cieszę w ogóle z całego tego kalendarza. Ten pierwszy wyjazd powoduje, że od razu trafiamy na jedną z mocniejszych drużyn, no, ale musimy pamiętać, że potem ten kalendarz się odwraca i to właśnie Opole przyjedzie na ostatni mecz sezonu zasadniczego do Poznania, co może być jednym z hitów ostatniej kolejki.
Kibice Skorpionów muszą być jednak cierpliwi, bo ta pierwsza wyjazdowa kolejka i mecz w Opolu w weekend 30-31 marca. Potem w drugiej kolejce drużyna z Golęcina pauzuje, no i mamy trzecią rundę. Będzie to 14 kwietnia, niedziela na własnym torze. Power Duck i Weston PSŻ Poznań kontra bydgoska Polonia.
To jest bardzo dobry zespół, a po tych doniesieniach które gdzieś tam po tym internecie sobie przemykają delikatnie o Bońku, o Zbigniewie Bońku, o Tomaszu Golobie, to ta Bydgoszcz może być bardzo, bardzo ciekawą sprawą. I to, co powiem teraz też jest bardzo fajne o tej naszej też, może nie współpracy, ale fajnej rzeczy, ponieważ jednym z prezenterów na tym meczu z Bydgoszczą będzie prezenter z Bydgoszczy. Fajny początek sezonu, no i mam nadzieję, że wygrany jak i kolejne mecze na Golęcinie.
Tak, patrząc na ten terminarz, mówiliśmy o tym, że też nie zabraknie interesujących potyczek derbowych. Eurofinance Polonia Piła, przecież w tym zestawieniu mamy także ekipę Steiner Unii kolejarza Rawicz. Liczy pan na to, że kibice z innych ośrodków będą odwiedzać się poznański Golęcin? Wiem, że też taką akcję promocyjną prowadzicie.
Tak, no my chcemy, żeby jak najwięcej kibiców do nas przyjeżdżało. Mam nadzieję, że nasi kibice też będą jeździli za poznańską drużyną wszędzie. No pewnie najmniej ich pojedzie do Krosna, bo to zawsze jest daleki wyjazd, ale kolejne i inne mecze, czy do Bydgoszczy, czy do Piły, czy nawet do Krakowa, to nie jest aż tak daleko, bo Kraków można także zwiedzić, więc myślę, że za drużyną poznańską będą jeździli kibice i kibice także będą przyjeżdżali z innych klubów do Poznania i będziemy fajnie się bawić, ale przede wszystkim to, co jest najważniejsze, chcemy w tym sezonie wygrywać mecze u siebie i być może jakieś mecze na wyjeździe. No zobaczymy, plan jest cały czas niezmiennie ten sam, awans do playoffów, a potem zobaczymy, mamy nadzieję, mecz finałowy także w Poznaniu.
Ruszyło się, jeśli chodzi o sprzedaż karnetu, bo wiem, że też każdy klub i pan także jesteście zwolennikami, żeby kibice wcześniej sobie rezerwowali miejsca na Stadionie Golęcińskim.
Tak, te karnety się sprzedają, myślę, że nieźle, już mamy dość dużą sprzedaż, a myślę, że prezentacja drużyny, która będzie niebawem, dokładnie 1 marca, spowoduje, że jeszcze więcej kibiców zainteresuje się poznańskim żużlem.
To jeszcze najnowszy sportowy meldunek. Co się dzieje u podopiecznych trenera Tomasza Bajerskiego obecnie? Tak patrzymy, tor zasypany śniegiem, ale oni trenują?
Tak, oni cały czas trenują. Tomasz Bajerski ich dopilnowuje. Koniec lutego mamy zgrupowanie w Poznaniu. Kibice będą mogli się spotkać z naszymi zawodnikami. O szczegółach troszeczkę później będziemy mówili, ale myślę, że to będzie bardzo fajne. Za kilka dni odbieramy kawlary drużyny PSŻ Poznań, więc to też będzie dodatkowa fajna rzecz, że się pokażą zawodnicy w kawlarach. Będą mieli całkowicie nowe koszulki teamowe, ale zaprezentujemy je na prezentacji drużyny, więc myślę, że dużo fajnych, ciekawych rzeczy przyniesie sezon 2019.
Na pewno spore emocje będą na poznańskim Golęcinie, nie tylko za sprawą występów na torach drugiej ligi ekipy Power Duck i Weston PSŻ Poznań, ale także interesujące imprezy międzynarodowe. Możemy państwa zaprosić także na drugą rundę kwalifikacyjną indywidualnych Mistrzostw Europy SEC 2019. To będzie dokładnie za 3 miesiące, 27 kwietnia, w sobotę na golęcińskim torze. Zobaczymy stawkę naprawdę znakomitych żużlowców w turnieju indywidualnym. I pamiętają państwo być może Boże Ciało 2018 roku, kiedy byliśmy świadkami towarzyskiego, ale naprawdę emocjonują tego znakomitego widowiska, czyli meczu Polska kontra Szwecja. W tym roku też reprezentacja polskich żużlowców zawita do stolicy Wielkopolski, zawita na Golęcin. A to dlatego, że 18 maja będziemy mieli żużlową Grand Prix, otwierającą właśnie cykl indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu na Stadionie Narodowym w Warszawie. To będzie sobota, 18 dzień maja, a dzień później, 19 maja w niedzielę, tutaj na Golęcinie w Poznaniu zagości reprezentacja Polski oraz reprezentacja Australii. Na razie podajemy tę informację absolutnie nieoficjalnie, ale myślę, że niebawem Główna Komisja Sportu Żużlowego z poznaniakiem Piotrem Szymańskim na czele potwierdzi to i znowu będziemy mieli wielkie emocje, przecież Australijczycy zaliczają się absolutnie do światowej elity. Co ciekawego u nas po godzinie 18, w drugiej części audycji w sportowym rytmie, powrócimy do piłki nożnej i do sparingów. Będzie o sparingu poznańskiej Warty z Mieszkiem Gniezno. Podamy państwu także, dzięki uprzejmości naszych słuchaczy, także także wyniki sparingów czwartoligowców. Będzie także o koszykówce, o występach Jamaleksu, Polonii Leszno i Biofarmu Basketu, a także o występach koszykarek. No a później zajmiemy się głównie siatkówką. Będziemy mówić o lidze siatkówki kobiet, o spotkaniu wygranym przez Energię MKS Kalisz na parkiecie w Bydgoszczy, ale będziemy też od 18.30 łączyć się z Wrześnią. Tam w hali Przysłowackiego rozpocznie się bowiem o tej właśnie porze mecz na szczycie pierwszej ligi męskiej siatkówki APP Klispol. Podejmie drużynę Lechii Tomaszów Mazowiecki.
To wszystko do godziny 20.00. Będzie ciekawie, ale ciekawie będzie również na naszej antenie jutro po godzinie 22.10 w kolejnym wydaniu audycji Sportowa Arena. Pomówimy o poznańskim sporcie. Tematów jest mnóstwo, dlatego naszym gościem będzie zastępca prezydenta miasta Poznania, odpowiedzialny także za obszar sportu, pan Jędrzej Solarski. Przypominam, Sportowa Arena z wiceprezydentem Poznania Jędrzejem Solarskim jutro po godzinie 22.10.
I jutro państwo będą oczywiście mogli także do nas dzwonić, zadawać pytania panu prezydentowi Jędrzejowi Solarskiemu. No to tę godzinę audycji w sportowym rytmie kończymy absolutnie telefoniczną piosenką.